Trzeciego dnia po tych wydarzeniach w Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. Czytania, które przed chwilą usłyszeliśmy, wskazywałyby, że planuje mówić o małżeństwie. Po pierwsze, czytania pochodzą z rytuału małżeństwa. Po drugie, pierwsze czytanie mówi o tym, jak to Pan Bóg spotkał z sobą Adama i Ewę, kiedy ich stworzył. No a drugie, to już wprost jesteśmy na weselu w Kanie Galilejskiej. Ale pozory mogą mylić. Dzisiaj o małżeństwie nie będzie. Ponieważ te czytania wcale nie mówią o małżeństwie. Chociaż mogłoby się wydawać zupełnie inaczej. Mówią o czymś znacznie donoślejszym, znacznie ważniejszym i znacznie piękniejszym niż nawet najpiękniejsze małżeństwo. Bo zapewniam, że jest coś takiego niż piękniejsze małżeństwo. A tym jest życie z Bogiem. Ono jest pierwsze i najważniejsze. Małżeństwo ma w tym pomóc, żeby jakoś lepiej z tym Panem Bogiem być. Ale w takiej kolejności ono jest dopiero na drugim miejscu, dlatego małżeństwem zajmiemy się jutro, jeżeli pozwolicie. Pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju mówi o scenie stworzenia. W Księdze Rodzaju są 2 opisy stworzenia człowieka. Pierwszy zawarty w tym 7-dniowym cyklu stwarzania. W 6 dniu Pan Bóg stworzył człowieka. I drugi opis, który mówi o tym, że Pan Bóg jak garncarz wziął proch ziemi i z tego prochu ulepił Adama. A potem, kiedy Adam się poszedł przespać, jak to mężczyzna ma w zwyczaju, wyciągnął z jego boku żebro i z tego żebra ulepił Ewę. I tak stworzył komplet. I te 2 opisy nie wykluczają się, a wręcz przeciwnie, uzupełniają. Mogliśmy przeczytać tylko jedno czytanie, więc nie czytaliśmy obu tych opisów, ale pozwólcie, że będę się do obu odwoływał. Pierwsze, co najistotniejsze, to kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, to stworzył go na swój obraz i podobieństwo. I pytanie, dlaczego są 2 słowa użyte? Dlaczego jest na obraz i podobieństwo? Czy nie wystarczyło, że człowiek jest obrazem Pana Boga? Albo nie wystarczyło, że było na Jego podobieństwo? W tradycji Kościoła zawsze jest to ujmowane w taki sposób, że obraz pozostanie na zawsze. Obrazu się nie da zniszczyć, obrazu się nie da całkowicie wymazać. Natomiast można stracić podobieństwo. I tak jest z człowiekiem. Obrazu człowiek nie traci. Obrazu, bycie obrazem Pana Boga. Natomiast może utracić podobieństwo. I to czyni z człowiekiem grzech. Ale kiedy Pan Bóg tworzył człowieka, to tworzył go na swój obraz. Ojcowie Kościoła mówią, że kiedy Bóg lepił człowieka, to patrzył na swojego syna i mówił sobie: synu, jesteś taki piękny, że właśnie ciebie ukształtuję. Że człowiek będzie wyglądał tak jak ty. Będzie do ciebie podobny. Chcę, ilekroć spojrzę na człowieka, widzieć tam ciebie. Chcę w każdym spojrzeniu na człowieka zobaczyć Ciebie, mój ukochany Synu. I tak zostaliśmy ulepieni. I potem ten opis mówi, że człowiek to tak naprawdę jest Adam i Ewa. Bo tak jest ujęte to w Księdze Rodzaju. I stworzył Bóg człowieka. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Ta składnia, która, konstrukcja gramatyczna, która tam jest użyta w języku hebrajskim, nie pozwala inaczej tego rozumieć, jak to, że człowiek to jest jedność. Mężczyzna i niewiasta. Że człowiek jest wtedy człowiekiem, kiedy jest w relacji. Że jeżeli brakuje człowiekowi tego odniesienia do drugiego, tej relacji, to wtedy traci coś ze swojego człowieczeństwa. To wtedy nie jest w pełni sobą. Nie jest takim, jakim chciał go Pan Bóg. Dlatego Pan Bóg, kiedy stwarzał człowieka, to od razu go ukształtował do bycia w relacji. Do bycia zdolnym do kochania i do przyjmowania miłości. Tego człowiek to mężczyzna i kobieta. I tak też cały opis potem to pokazuje. Chociażby pokazuje to sam język hebrajski. Dlatego, że człowiek po hebrajsku to Adam. Adam to nie było jego właściwe imię, tak? Marek, Zenek. To było słowo człowiek. Człowiek. I człowiek to mężczyzna, czyli isz. I niewiasta, czyli iszsza. W samym słowie iszsza, niewiasta, od razu jest zawarty też ten człon mężczyzna. To jest sam język hebrajski pokazuje, że nie da się pomyśleć o człowieku inaczej niż w jedności mężczyzny i kobiety. I potem sam opis stwarzania też to pokazuje. Ewa nie została ulepiona przez Pana Boga w taki sam sposób jak Adam. W Ewę Pan Bóg nie tchnął tchnienia życia, tak jak to zrobił w wypadku Adama. Dlatego, że Ewa całe swoje życie wzięła z Adama. Pan Bóg wyciągnął żebro i ulepił Ewę. Ale to już w Adamie był jej potencjał życia. To w Adamie było tchnienie życia Ewy. Nie da się pomyśleć biblijnie inaczej o człowieku, jak jedność mężczyzny i kobiety. Czyli tak naprawdę zdolność do kochania. I potem pierwsze przykazanie, jakie Pan Bóg daje człowiekowi. Pierwsze przykazanie, jakie Pan Bóg wypowiedział do człowieka, to nie jest kochaj Boga. Pierwsze przykazanie to nie jest szanuj bliźniego i kochaj bliźniego jak siebie samego. Pierwsze przykazanie wypowiedziane tuż po stworzeniu człowieka to bądź płodny i się rozmnażaj. Czyli tak naprawdę uczestnicz w moim dziele stworzenia. To bądź tak na mnie otwarty, bądź tak otwarty na moją obecność, żeby z ciebie się rodziło życie. Żeby twoje życie przynosiło życie. To jest pierwsze przykazanie. Ale znów to jest przykazanie, które pokazuje tą fundamentalną jedność. Człowiek to mężczyzna i kobieta w relacji z sobą. I to, co najpiękniejsze, to, co najbardziej lubię w tym obrazie. Jak Pan Bóg temu śpiącemu Adamowi wyciągnął to żebro, no to temu chłopowi tego żebra brakuje od tego momentu. Ma jakąś dziurę w sobie. I on całe życie ma na to, żeby znaleźć to swoje żebro i żeby tą dziurę zalepić. On ma całe życie na to, żeby znaleźć tą swoją Ewę, czyli tą, do której został stworzony, czy dla której został stworzony, czyli tę, dla której został stworzony do bycia z nią w relacji. Do tego, żeby zapomniał o sobie, żeby schował swój egoizm głęboko do kieszeni i na nią się otworzył. Bo on wie, że jeżeli jej nie znajdzie, to tam będzie ta dziura, która będzie mu dawała się we znaki. To będzie mu tego brakowało. Ale Ewa jest porządna i też wie, że ma coś, co nie jest jej. Ma żebro, które trzeba oddać. Że jest taki jeden, któremu to żebro trzeba oddać, bo on ma swoją tą dziurę w sobie. Trzeba to żebro oddać i wypełnić go. I musi też go poszukać. Czy musi dać się znaleźć. Prawda? Musi, no znów tu jest to, zapomnieć o sobie. Zapomnieć o swoich potrzebach. Zapomnieć o swoim egoizmie. I być zdolnym dać się drugiemu. Ofiarować drugiemu. To znaczy kochać. Ten wydaje się taki bajkowy opis Księgi Rodzaju tak naprawdę jest przeciekawą i przebogatą symboliką. I mówieniem o tym, kim jest człowiek. Ja naprawdę jeszcze nie mówię o małżeństwie. Ja mówię o normalnym byciu jako człowiek. Księdza to tak samo dotyczy. Mi też żebro zostało wzięte. I ja nie mam znaleźć tej kobiety w sensie sobie żony, ale mam znaleźć ludzi, z którymi będę w relacji. Z ludzi, dla których będę w stanie zapomnieć o sobie i ich kochać. Moich parafian, moich podopiecznych, tych przyjaciół. Ksiądz, który nie umie kochać, to jest beznadziejny ksiądz. Się do niczego nie nadaje. Się po prostu do życia nie nadaje. Co dopiero do posługi. Cały czas mówimy o tym, co sam fundament. Kim jest człowiek? A tak naprawdę tutaj widać, co to znaczy być na obraz Boga. No bo przecież Bóg tak żyje. Całe życie Boga, w którego wierzymy, na tym dokładnie polega. Ojciec daje całego siebie. Mówi, wszystko Ci daję, Synu. Tak bardzo Ci kocham, że daję Ci całego siebie. Daję Ci swoją naturę. Nie, że jedno żebro. Wszystko Ci daję. Syn to przyjmuje i mówi, Ojcze, a ja Cię tak bardzo kocham, że Ci to oddaję. Nie chcę tego mieć sam dla siebie. Chcę się swoim życiem, tym życiem, które otrzymałem od Ciebie, podzielić. I chcę Ci je dać. I to jest tak intensywna miłość, to jest tak głęboka miłość, że ona jest osobą. Jest nią Duch Święty. Jesteśmy stworzeni na obraz Boga. Znaczy żyjemy naprawdę, żyjemy prawdziwie, jesteśmy ludźmi wtedy, kiedy siebie wydajemy. Kiedy jesteśmy gotowi zrezygnować z siebie, kiedy jesteśmy zrezygnować ze swojego własnego ja i pomyśleć o Ty, oddaniu siebie w ofierze drugiemu. I tym jest miłość, tym jest życie. I ta piękna opowieść ma swój punkt kulminacyjny, finałowy w zdaniu, które Bóg wypowiada do człowieka wtedy, kiedy go stworzył. Kiedy Bóg stworzył człowieka, powiedział inne zdanie niż przez 5 wcześniejszych dni. Codziennie, kiedy już wszystko zrobił, to siadał, można sobie to wyobrazić, siadał sobie w fotelu i mówi, no naprawdę mi to wyszło, dobra robota, fajnie, żem to zrobił. I to mówi. Mówi takie hebrajskie słowa, kitof. To jest dobre, to jest piękne. Ale kiedy stworzył człowieka, to jak usiadł w tym fotelu, to powiedział coś innego. Powiedział wtedy, tof meot. To jest zadziwiająco dobre. To jest nadzwyczaj piękne. I się tak zachwycił tym człowiekiem, że nie wystarczył mu jeden wieczór, tylko jeszcze sobie wziął wolne na następny dzień, żeby na tego człowieka mógł popatrzeć i się nim zachwycić. Siedzi jeszcze 7 dzień i mówi, no to jest nadzwyczaj piękne. No bo patrzy na człowieka i widzi tam swojego syna. Tego, któremu daje całe swoje życie. Widzi w człowieku go i się nim zachwyca. No tak jak mama potrafi patrzeć na swoje nowo urodzone dziecko, malutkie dziecko i się nim zachwycać. Jaki on piękny, jakie to cudowne to dziecko. Wszyscy sąsiedzi przyjdą i też się zachwycają. Jakie jest to dziecko piękne. Bóg siedzi i patrzy. Nie to, że sobie zrobił wolne, bo się zmęczył. Tylko chciał się zachwycić. No i cały problem polega na tym, że to nie trwało długo. Ponieważ człowiek zgrzeszył. I ta cudowna, sielankowa opowieść o ogrodzie rajskim, o tym, jak to Pan Bóg przechadza się z Adamem po ogrodzie i opowiada mu, jak go kocha, znajduje swój koniec wtedy, kiedy szatan podstępnie wykorzystuje cudowny dar, jaki Bóg dał człowiekowi. Ponieważ spróbujcie sobie wyobrazić, jak człowiek mógł zgrzeszyć, kiedy miał absolutnie wszystko. On miał tam najlepiej, jak to tylko może być. Miał absolutnie wszystko. Był kochany, był szanowany. Praca go nie męczyła. Praca przynosiła mu zadowolenie. Miał cudowną Ewę, ten Adam. Wszystko było. A człowiek zgrzeszył. To jest do wytłumaczenia tylko w jeden sposób. Człowiek ma w sobie taką dążność do tego, żeby było coś pięknego, najpiękniejszego. Człowiek, Pan Bóg mu to dał, taką dążność do tego, żeby stawać się jeszcze piękniejszym, jeszcze lepszym. Żeby to było jeszcze lepsze. I szatan to wykorzystał, bo szatan przychodzi do człowieka i mówi, może być lepiej, może być lepiej. Ale Bóg ci tego nie chce dać. Szatan dotyka człowieka w tej jego takiej najgłębszej otwartości. W tym dotyka go przez dar, jaki mu dał Pan Bóg. I wmawia mu, że Bóg mu nie chce dać jednej rzeczy, a mógłbyś być jeszcze piękniejszy, jeszcze lepszy, jeszcze szczęśliwszy. Tylko Bóg, egoista, ci tego nie chce dać. I człowiek uwierzył. Jak człowiek uwierzył, to wszystko się rozsypało. To w jaki sposób ten obraz został uszkodzony, choć nie stracony całkowicie, ale stracone zostało podobieństwo. Dlatego, że od tego momentu człowiek zaczyna myśleć w kategoriach ja, w kategoriach egoizmu. Pierwsze, co robi Adam, kiedy przychodzi Pan Bóg i mówi, dlaczego zerwaliście owoc? To nie ja, to ona. Małe dziecko, to nie ja, ona. Ona jest winna. Wszystkiemu jest ona winna. Nie myśli o... Wcześniej myślał, co zrobić dla Ewy, jak jej posłużyć, jak jej okazać miłość. A teraz pierwsze, co robi, to ona jest winna. Wskazuje na nią. Już nie jest zdolny dać jej nic z siebie. W relacji z Panem Bogiem też wszystko się posypało. Po pierwsze dlatego, że człowiek się odwrócił od Boga. Po drugie powiedział mu, sorry, dziękuję, ty nie jesteś Panem. Ja sam siebie chcę ustanowić za Pana. Obraża Jego majestat. Ale to, co najistotniejsze, co się stało, to człowiek przestał wierzyć Bogu. Przestał wierzyć w to, co Bóg do nas mówi. Bóg cały dzień siedział i mówił Adamowi, jesteś najpiękniejszy. Jesteś najlepszy. A Adam od tego momentu przestał mu wierzyć. Myślę, że to doskonale znacie, kiedy myślicie o sobie samych, o swoim życiu, o swoim grzechu, swojej słabości, o tym, co nie wychodzi w relacjach. Wierzycie mu, że jesteście najpiękniejsi? Jesteście najlepsi? Tym było całe sedno problemu. I tu dochodzimy do dzisiejszej Ewangelii. Bo Pan Bóg powiedział, tak być nie może. Trzeba coś z tym zrobić. I wysłał swojego syna na wesele. Powiedział mu, Panie Jezu, mój drogi synu, czas się zabawić. Idź na tę imprezę, gdzie cię zaprosili. I tam pokaż tym ludziom, co ja im chcę zrobić. Pokaż im tym pierwszym cudem, które uczynisz, jak ja bardzo ich kocham i jak ja ich ponaprawiam. Nie chodzi o to, żebyś tam poszedł zatańczyć. Nie chodzi o to, żebyś się poszedł napić dobrej lampki wina i dał jeszcze innym, żebyś się z nimi podzielił. Wcale nie o to tam chodziło. Chodziło o to, żeby Jezus pokazał, co się wydarzy 6 dnia, w dniu Paschy. Tego może na pierwszy rzut oka nie widać w tej Ewangelii. Teraz będzie trochę abstrakcji, ale spróbuję to jasno wytłumaczyć. Mianowicie Ewangelia zaczyna się od tego, że po 3 dniach od tamtych wydarzeń Jezus przyszedł na wesele do Kany. Czyli mamy 3 dni po jakimś tam wydarzeniu. Kiedy się cofniemy do tyłu jeszcze dalej, do tego wydarzenia, które miało miejsce 3 dni, to wydarzenie miało miejsce nazajutrz. I potem znowu było nazajutrz i dochodzimy do początku Ewangelii Jana. Czyli idąc od początku, jak jest pierwszy moment Ewangelii Jana, prolog, to potem 3 razy pada słowo nazajutrz, czyli mijają 4 dni, dzień prologu, pierwsze nazajutrz, drugie i trzecie. I potem po tym wydarzeniu mijają 3 dni. Ale w języku hebrajskim 3 dni to nie 3 dni. Tylko w języku hebrajskim jest dzisiaj, jutro i pojutrze. Czyli te 3 dni to tak naprawdę 2 dni. Czyli upraszczając, minęły 4 dni, potem jeszcze 2 dni i było wesele. Wiem, że to trudne. Ale w gruncie rzeczy chodzi o to, że wesele w Kanie odbyło się 6 dnia. To jest strasznie istotne dla tej Ewangelii, że to był dzień 6. Dlatego, że w Ewangelii Jana jeszcze będzie jedno wydarzenie, które się stanie 6 dnia. 6 dnia Jezus umrze na krzyżu o godzinie 15. A jak mówią rabini żydowscy, 6 dnia o godzinie 15 został stworzony świat. Śmierć Chrystusa w Ewangelii Jana jest pokazana jako dzieło nowego stworzenia. 6 dnia o 15 Bóg na nowo stworzy świat przez swoją śmierć. I to, że to wesele dzieje się 6 dnia, To jest pierwszy znak zapowiedzi, że tak naprawdę Pan Jezus wcale nie będzie mówił o winie, tak naprawdę nie będzie mówił o małżeństwie, wcale w tym znaku nie chodzi o jakieś cudowne rozmnożenie wina. Chodzi o to, żeby pokazać, co się stanie w dniu Jego śmierci. Chodzi o to, żeby zapowiedzieć dzieło nowego stworzenia. I tam też było 6 stągwi kamiennych. 6 w Biblii też oznacza niedoskonałość. To też jest liczba czy cyfra, która oznacza niedoskonałość. Jakiś brak. Tych 6 stągwi jest obrazem nas. To my jesteśmy tymi stągwiami. To w nas jest ta niedoskonałość. To my jesteśmy takimi stągwiami, którym czegoś brakuje. Brakuje przez grzech. Stągwie służyły do oczyszczeń. Czyli tak naprawdę w stągwiach siedziała brudna woda. Mało tego, każdy Żyd, który przychodził, najpierw musiał do takiej stągwi sobie splunąć. Więc tak naprawdę to obraz tego, jak to zły przychodzi i pluje po nas. Przepraszam za te wyrażenie, ale on poniża nas przez grzech. Totalnie nas lekceważy. I jest jeszcze w Biblii tylko jedno miejsce, w którym pojawia się 6 stągwi. To jest Księga Daniela, kiedy to asyryjskiemu bożkowi Belowi składano w ofierze 6 stągwi wina. I on miał wypijać tych 6 stągwi wina jako taki swój przysmak. To obraz tego, że jesteśmy, nasze życie często jest taką ofiarą dla złego. Zły karmi się naszym życiem. Jesteśmy dla niego takim przysmakiem. Tych 6 stągwi z wodą jest obrazem naszego życia. Życia, w którym jest grzech, w którym jest słabość, w którym jest niedoskonałość. Życia oddanego złemu. Życia, w którym zły nas poniża, pluje na nas, tak jak się do tych stągwi pluło. A Chrystus przychodzi i mówi, ja to wszystko przemienię. Kiedy umrę, to wszystko ponaprawiam. Kiedy umrę za ciebie, to z tych stągwi wina będziesz stągwią, stągwi wody staniesz się stągwią wina. To wszystko, co w tobie słabe, złe, grzeszne, ja to wszystko ponaprawiam. Ja to wszystko przemienię. Ja to wszystko uzdrowię. Tylko uwierz w to. I zrobię to w takiej obfitości. Twoje życie będzie tak obfite, tak piękne, tak twórcze, że tego wina było około 700 litrów. 700 litrów wina na jedno wesele. 700 litrów wina będzie w twoim życiu. W takiej obfitości Bóg wyleje na ciebie łaskę. Żeby twoje życie było tak twórcze, tak kreatywne, niebanalne i niepowtarzalne. Jeżeli tylko w to uwierzysz. Ta Ewangelia zapowiada. To się stało, to się stanie. Ale to już się stało. Chrystus umarł. To wszystko, co człowiek zepsuł przez grzech, zostało naprawione. No tylko pytanie, dlaczego ja tego nie widzę? Dlaczego się to jeszcze jakoś nie dzieje w moim życiu? No fajnie, że to w Ewangelii jest napisane, ale ja bym to chciał zobaczyć u siebie. Że jestem takim winem. Bo ja się ciągle czuję jak stągiew z wodą. To gdzie to wino jest? Tutaj, na ołtarzu. To jest miejsce, w którym Bóg wleje w ciebie wino. Swoją krew. To jest miejsce, w którym Bóg wypełni ciebie jako tą stągiew. Do pełna w obfitości. Tylko w to uwierz. I weź postawę Maryi. Myślicie, że Maryja się spodziewała jakiegoś cudu? Że ona czekała na to, jak Pan Jezus zamieni wodę w wino? Ona od 30 lat wie, że to ma być cudowne dziecko, ma to być Syn Boży. Ale przez 30 lat nic się nie działo. Pan Jezus przez 30 lat żadnego cudu nie zrobił. Był zwykłym chłopakiem. Nic. Józef umiera, to może sobie pomyślała, no jeżeli to jest Syn Boży, to może go wskrzesi. Może nie pozwoli mu umrzeć. Józef umiera. Może sobie myślała, że może jakoś lepiej będzie nam. A tu się nic nie dzieje. Żadnego cudu. Nic. I co? I nagle przychodzi do Kany i sobie myśli, no to może dzisiaj zamieni wodę w wino. 30 lat czekała na cud. Ale powiedziała: rób co chcesz. Zróbcie cokolwiek wam powie. Nie chcesz się objawiać jako Mesjasz? Okej. Chcesz się pokazać jako Mesjasz? Dobrze. Ty jesteś Panem. Rób co chcesz. Jesteście gotowi 30 lat czekać? Może już czekacie. Może 50 lat czekacie, żeby się w końcu ten cud zdarzył. Może 50 lat czekacie, żeby w końcu te wasze stągwie życia zostały wypełnione winem. A może od kilku lat coś jest nie tak w małżeństwie i prosicie Pana Boga i nic się nie dzieje. To chcę wam powiedzieć, że dzisiaj jest piątek, czyli 6 dzień. I teraz będzie Eucharystia, czyli moment, w którym Bóg wlewa wino do stągwi. Może dzisiaj ma się ten cud zdarzyć. Może dzisiaj ma się dokonać nowe stworzenie. I ono się dokona, jeżeli w to uwierzysz. Jeżeli dzisiaj mu uwierzysz, to dzisiaj się dokona ten cud. I dzisiaj, tego 6 dnia, będzie ten moment po mszy świętej, kiedy będziesz oko w oko siedział twarzą w twarz z Panem Jezusem. I On, tak jak to było w dniu stworzenia, będzie się wpatrywał w ciebie. To nie ty się będziesz na Niego patrzył. To nie dlatego będzie modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, żebyś ty na Niego popatrzył. To On chce dzisiaj usiąść i na ciebie popatrzeć. I chcę ci powiedzieć: tof me ot. Jesteś zadziwiająco piękny. Zadziwiająco dobry. Tylko w to uwierz. I nie wystarczy mu dzisiejszego dnia. Jutro też będzie chciał na was patrzeć. Bo będzie 7 dzień. I odkąd umarł i zmartwychwstał, to jemu nie wystarcza 7 dzień. Tylko będzie niedziela. Dzień 8. A 8 symbolizuje nieskończoność. On tak siedzi i patrzy. I ci to mówi. Jesteś taki. Jesteś zadziwiająco piękny. Jesteś nadzwyczaj dobry. I przestań sobie w końcu wmawiać, że jest inaczej. Tylko w to uwierz. I to się stanie.